Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół sprzeciwia się siłowemu narzucaniu aborcji w Europie. Na piątek zaplanowano w Brukseli głosowanie w sprawie włączenia zabijania dzieci do karty praw podstawowych. Salezjanie zorganizowali w Rzymie szkolenie dla duszpasterzy pracujących w warunkach wojennych. Uczestniczą w nim duchowni z Ukrainy i Bliskiego Wschodu. W Burundi i Papui Nowej Gwinei powstają przedszkola imienia błogosławionych dzieci ulmów. 9 kwietnia witam Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Rzymska diecezja pozostanie w najbliższym czasie bez kardynała wikariusza, który w imieniu papieża kieruje miejscowym kościołem lokalnym. Franciszek oznajmił to podczas spotkania z Radą Biskupią. Przyznał, że ze względu na delikatną misję kardynała wikariusza potrzebuje teraz czasu na zdrowe rozeznanie.
Ostatnim papieskim wikariuszem dla Rzymu był kardynał Angelo De Donatis, jednakże w ubiegłą sobotę papież przeniósł go do Watykanu, powierzając mu funkcję penitencjarza większego. Podobny los spotkał też biskupa pomocniczego rzymskiej diecezji Daniele Libanoriego, który był odpowiedzialny za duszpasterstwo w centrum Wiecznego Miasta. Franciszek mianował go swym asesorem do spraw życia konsekrowanego.
Rada Episkopatów Unii Europejskiej COMECE zdecydowanie opowiedziała się przeciwko siłowemu narzucaniu aborcyjnej ideologii. Specjalna nota została wydana przed zaplanowanym w Brukseli na 11 kwietnia głosowaniu w sprawie włączenia aborcji do karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Biskupi podkreślają, że nie może ona zawierać praw, które nie są uznawane przez wszystkich i powodują podziały.
Biskupi Europy powtarzają swoje zdecydowane nie dla przerywania ciąży, wskazując, że ta praktyka nigdy nie może być prawem podstawowym, ponieważ idzie w kierunku przeciwnym do prawdziwej promocji kobiet i ich zasadniczych praw. Przypomniano, że zbliżające się głosowanie w Brukseli w sprawie włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE jest prostą konsekwencją tego, co wydarzyło się ostatnio we Francji, gdzie prawo do zabijania nienarodzonych zostało wpisane do konstytucji. Kazus ten z nową siłą wywołał debatę na temat rozszerzenia aborcji na szczeblu europejskim. W swym dokumencie biskupi podkreślają, że trzeba budować Europę, w której kobiety mogą przeżywać swoje macierzyństwo w sposób wolny i jako dar dla nich i dla społeczeństwa, i w której bycie matką nie jest w żaden sposób ograniczone dla życia osobistego, społecznego i zawodowego. Z mocą przypominają, że aborcja nigdy nie może być prawem podstawowym, gdyż jest nim prawo do życia.
Salezjanie zorganizowali w Rzymie specjalny kurs dla osób z Ukrainy i Bliskiego Wschodu na temat towarzyszenia miejscowym mieszkańcom w wojennej sytuacji. Uczymy się, jak zapobiegać, pomagać, co mówić ludziom, z którymi przyjdzie nam pracować, ponieważ wiemy, że problemy psychologiczne, traumy wojenne często nie pojawiają się w trakcie samego konfliktu zbrojnego, ale po jego zakończeniu, mówi ksiądz Olech Ładniuk z Dniepra. Zakonnik zaznacza, iż w jego ojczyźnie zdecydowanie brakuje obecnie dobrych psychologów. Stąd i kapłani często są stawiani w sytuacji delikatnej odpowiedzialności, na którą powinni zostać przygotowani. Salezjanin podaje tutaj w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konkretny przykład.
Raz byliśmy do mnie wiskowi z takim pytaniem, wiesz, psychologicznym, ale jakaś
pewnego razu podeszli do mnie żołnierze z bardziej psychologicznymi pytaniami. To nie chodziło o jakąś spowiedź czy nabożeństwo, ale bardziej o psychologiczne rzeczy. I kiedy powiedziałem im, dlaczego nie pójdziecie do psychologa, odpowiedzieli mi, ojcze, ponieważ psycholog nie był na wojnie i nie doświadczył tego, czego my doświadczyliśmy. A ty, jako kapelan, doświadczałeś tych ostrzałów, strat, życia w ziemiankach i dlatego wolimy rozmawiać z tobą. Stąd niestety lub na szczęście my, kapelani, też musimy brać udział w takich kursach, aby potrafić doradzić. Ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, że my, księża, nie możemy zastąpić psychologa. Możemy nadać pewien kierunek, aby zorientować się w sytuacji. Jednak to problematyczne, bo kiedy ingerujesz i robisz coś, co nie jest twoją funkcją, często możesz wyrządzić krzywdę. Dlatego jako kapłan bardzo zaangażowany w takie sprawy, Czasami nawet zachęcam księży do ostrożności, ponieważ istnieje możliwość zaszkodzenia. Innymi słowy, rób co możesz, porozmawiaj z nim, daj mu kilka wstępnych rad, ale potem oddaj go w ręce psychologa.
Daj te pierwsze porady, ale potem przekazuj te ręce do psychologa.
Do Lourdes po raz pierwszy pielgrzymowali członkowie Stowarzyszenia Przymierze. To ludzie, którzy, jak sami wyznają, idą pod prąd. Ich małżeństwo się rozpadło, a oni nie ułożyli sobie życia na nowo, lecz nadal dochowują wierności danemu przed Bogiem słowu. Od 40 lat mają swoje stowarzyszenie. W Lourdes spędzili 4 dni od piątku do poniedziałku. Jak inni poranieni na ciele czy duchu pielgrzymi, szukali tam przede wszystkim ukojenia w modlitwie.
Historie członków stowarzyszenia są bardzo różne. Niektórzy modlą się o powrót współmałżonka, innym zależy już tylko na zachowaniu wewnętrznej równowagi. 45-letnia Agnes, matka 4 dzieci, sama musiała wystąpić o rozwód, aby chronić siebie i swą rodzinę przed patologicznym związkiem z mężem, który ją upokarzał i od kilku lat zdradzał z innym mężczyzną. 66-letnia Odile rozwiodła się po 35 latach małżeństwa, ale nadal nosi obrączkę. Jej mąż rozpoczął nowe życie. Ona pozostaje wierna, przyznając, że to niełatwy wybór. Nadal czuje się zraniona. Najboleśniejsze są rocznice ślubu. Ukojenia szuka w modlitwie. W Stowarzyszeniu Przymierze pomocy szukają też ludzie, którzy nie mieli ślubu kościelnego, lecz czują, że również ich małżeństwo cywilne, czy raczej naturalne, miało być nierozerwalne. Tak to postrzega Delphine, dla której aktem fundującym nierozerwalną rodzinę okazał się chrzest jej dziecka. Zwierzając się na łamach dziennika La Croix, przyznaje ona, że to, co potęguje jej ból, stanowi często presja wywierana przez środowisko, aby jak najszybciej ułożyła sobie życie na nowo. Na ten sam problem zwraca też uwagę dyrektor zakończonej wczoraj pielgrzymki. To, jak mówi, swoista relatywizacja małżeństwa. Zbyt łatwo odstawia się na bok sakrament i jego nierozerwalność. Dla mnie wierność nie jest jednak ciężarem, lecz darem, który otrzymałem, przyznaję. To forma ascezy, która prowadzi do wolności, a nie frustracji.
Odczuwalny spadek dzietności oraz wydłużanie życia – te dwa zjawiska znalazły się w centrum badań dotyczących rodziny przyszłości. Prowadzono je w różnych ośrodkach uniwersyteckich we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Argentynie i Holandii. Wynika z nich, że do roku 2095 liczba krewnych zmniejszy się w rodzinie średnio o 40%, a ich wiek znacząco wzrośnie.
Badania pokazują, jak struktury rodzinne będą zmieniały się na całym świecie zgodnie z prognozami demograficznymi. Dramatycznym przykładem tego zjawiska jest już obecna sytuacja we Włoszech. Naukowcy podkreślają, że zmienią się struktury rodzinne i więzi pokrewieństwa. Rodzeństwo lub kuzyni będą w przyszłości coraz rzadszymi krewnymi, podczas gdy grupy rodzinne będą się kurczyć. Badacze z Amsterdamu prognozowane zjawisko określają mianem rozrzedzania sieci rodzinnych. W praktyce oznacza to, że ludzie będą mieli mniej krewnych, od których będą mogli czerpać wsparcie w kluczowych momentach życia. W liczbach zachodząca transformacja pokazuje, że o ile w 1950 roku 56-letnia kobieta miała wokół siebie ponad 41 bliskich jej osób, to 100 lat później będzie mogła liczyć tylko na 25 krewnych. Istnieje również aspekt jakościowy tej zmiany. Jeśli rodzi się coraz mniej dzieci, wiele z nich pozostaje jedynymi dziećmi, a długość życia wydłuża się. To oczywiste jest, że dziecko, które przychodzi na świat obecnie w pewnym momencie, może znaleźć się ze starszymi rodzicami i bez rodzeństwa czy kuzynów, z którymi mogłoby dzielić troskę o rodzinę. Zachodzące zmiany demograficzne pozostawiają otwartym pytanie, kto będzie się opiekował coraz dłużej żyjącym, a zarazem coraz starszym społeczeństwem.
W Marsylii odbyło się spotkanie duszpasterstwa migrantów w basenie Morza Śródziemnego. Było ono przedłużeniem oraz dopełnieniem papieskiej wizyty w Marsylii we wrześniu, również poświęconej tematowi migracji. Wzięła w nim udział m.in. siostra Antonietta Papa. Żyje ona na Lampedusie we wspólnocie złożonej z zakonnic z różnych zgromadzeń, która ma na celu pracę z przypływającymi na tę włoską wyspę ludźmi. Siostra papa opisuje, że marsylskie spotkanie wniosło cenną wymianę doświadczeń.
To,
czego wysłuchałam i co naprawdę mnie zabolało, to świadectwa tych młodych ludzi, którzy przybyli na Lampedusę i naprawdę wyznali, że hotspot na wyspie ich straumatyzował. W takim sensie, iż czasami mieli na przykład tylko jeden posiłek dziennie. Zaznaczyłabym nieludzkość rozwiązań, używanie statystyki, liczb, aby nie pozwolić ludziom przyjeżdżać czy wracać do domu. Ja jestem zdania, że osoba jest osobą i ma podstawowe prawo do przyjazdu i wyjazdu, do swobodnego przemieszczania się. Ziemia należy do Boga i morze również. W tym sensie z pewnością to zbyt duża skarga do uniesienia dla Włoch i Europy, więc naprawdę nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Wiem tylko, że osoba jest osobą i należy ją szanować. La persona è persona e che va
rispettata. W Burundi i Papui Nowej Gwinei powstają przedszkola imienia błogosławionych dzieci ulmów. Fundacja Prospę z Rzeszowa, od wielu lat wspomagająca pracę misyjną na całym świecie, jest pomysłodawcą nadania dwóm przedszkolom takiego imienia. Relacja Łukasza Wacławka.
Przedszkola będą nie tylko miejscami edukacji i wsparcia dla najmłodszych, ale także kontynuacją dziedzictwa ducha służby i miłości, które pozostawiła po sobie błogosławiona rodzina z Polski. Pomysł nadania przedszkolom imienia dzieci ulmów tłumaczy Jadwiga Ciurkot z Fundacji Prospę.
W momencie, kiedy ci misjonarze zwrócili się do nas z prośbą o takie wsparcie, trwały przygotowania do beatyfikacji rodziny ulmów. Wpadliśmy na pomysł, aby to dzieci były patronami dzieci.
Przedszkola w tych krajach powstają z konieczności. To odpowiedź na pilną potrzebę wyrwania tych dzieci z biedy, ich wychowania i edukacji już od najmłodszych lat, powiedziała nam siostra Teresa Janina Zakrzewska, kanoniczka Ducha Świętego pracująca w Burundi.
Przedszkole chcemy wybudować w Kayandze, w takim miejscu na rozdrożu między Rwandą a stolicą Burundi. To jest miasto komercyjne. Tam dużo ludzi po prostu jest zaangażowane w sprzedaż, handel, a dzieci są pozostawione same sobie. I tak jak przejeżdżamy przez to miasto, to zauważyliśmy, że te dzieci oblepiają te nasze samochody i szepczą. Od najmłodszych lat, jak zaczynają mówić, że zaczynają chodzić. Proszą o pieniądze.
To jednak nie będzie zwykłe przedszkole. To będzie pierwsze przedszkole imienia dzieci ulmów na świecie.
Myśmy przyjęły to z wielkim sercem i z radością, bo w Burundi trwają od lat te walki międzyplemienne. To przedstawienie rodziny, która oddała życie, ratując ludzi innej rasy, będziemy ich uczyć żyć razem między Tutsi, Hutu, Batwa, żeby oni się uczyli żyć i pracować razem.
Podobnie sytuacja wygląda w Papui Nowej Gwinei. Tam samo dotarcie do miejscowości Mogo jest wyzwaniem, mówi ojciec Ryszard Wajda ze Zgromadzenia Werbistów.
Cała idea założenia tego przedszkola jest w naszej decyzji już od kilku lat. Trzeba zacząć wychowanie dzieci i kształtowanie naszych katolików w ogóle od najmłodszych. Dlatego, że w tej naszej tutaj kulturze, w tym kościele, to jesteśmy ciągle na poziomie formowania rodziny. Dopiero jak idą do szkoły w wieku 7-8 lat, no to wtedy szkoła zaczyna coś z nimi robić. Ale to już jest taka późna formacja, żeby odrobić te zniszczenia już tego jego najmłodszego wieku i tego braku, tego wychowania, przygotowania. To jest tak trudno te dzieci prowadzić. Pomyśleliśmy, żeby z rodzicami poskładać, bo oni tu mają swoje możliwości, więc czy piasek, czy drzewa, pociąć jakiś budynek już solidnie zrobić.
Koszt budowy przedszkola w Burundi to około 100 tysięcy złotych, z kolei w Papui Nowej Gwinei 25 tysięcy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.